Pan Jezus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Ale my nie zawsze się zastanawiamy, jakie dobrodziejstwa płyną z tej rzeczywistości, że Pan Jezus nie tylko umarł na krzyżu Golgoty za nasze grzechy, ale zmartwychwstał i żyje na zawsze, będąc z nami, jak obiecał, po wszystkie dni, aż do skończenia świata. I chciałbym, żebyśmy sobie omówili dzisiaj niektóre z tych błogosławieństw, które płyną ze zmartwychwstania Chrystusa. Bo zmarły Zbawiciel nie mógłby nikogo zbawić, tylko taki, który powstał z martwych. Pierwsze dobrodziejstwo, na którym chciałbym się skupić, jest omówione w pierwszym liście Piotra, pierwszy rozdział, 3 i 4 werset. Czytamy tutaj tak. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Zatem Bóg i Ojciec nasz odrodził nas ku nadziei żywej właśnie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. To jest właśnie ten dar, który płynie od żywego Zbawiciela. Kiedy Bóg Ojciec wskrzesił zmartwychw swego Syna, to wyraził tym samym akceptację dla Jego doskonałej ofiary złożonej na krzyżu. Zarazem uruchomił moc tej ofiary, także stała się siłą działającą realnie w życiu tych, którzy dostępują łaski duchowego odrodzenia. Martwy Zbawiciel nie mógłby nikogo zbawić. Dopiero w żywym Chrystusie, który powrócił ze świata zmarłych w pełni mocy i boskiej chwały, kryje się siła nowego życia. Dzięki tej cudownej mocy krzyża udzielanej przez żywego Pana, niegdyś źli ludzie, oddaleni od Boga, stają się szlachetnymi dziećmi Bożymi, kochającymi Boga Ojca i Chrystusa nade wszystko, a bliźniego swego jak siebie samego. Takie rzeczy się dzieją właśnie dzięki temu, że moc zmartwychwstałego działa. Ta moc jest udzielana każdemu, kto się nawraca. Nieco dalej w tym samym liście jest mówione, że ta moc towarzyszy Słowu Bożemu. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, wersety 23-25. Jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała Jego jak kwiat trawy. Uschła trawa i kwiat opadł, ale Słowo Pana trwa na wieki. A jest to Słowo, które wam zostało zwiastowane. A jakie Słowo było im zwiastowane? Cała Biblia? Nie. Słowo Ewangelii. Przesłanie Ewangelii, o którym to słowie apostoł Paweł w liście do Rzymian napisał, jak wielką ma moc. Zobaczmy, list do Rzymian, pierwszy rozdział. Na początku tego listu czytamy, jak wielka jest moc Ewangelii, bo towarzyszy jej moc zmartwychwstałego. Pierwszy rozdział, zobaczmy, wersety 16 i 17. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka. Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione z wiary w wiarę, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu, bo za nią stoi żywy Zbawiciel, Jezus Chrystus, moc zmartwychwstałego. Czyli nowe narodzenie, odrodzenie duchowe, zmiana w życiu jest możliwa dzięki właśnie mocy zmartwychwstałego. Dzięki mocy zmartwychwstałego jest też pewna duchowa korzyść, bardzo pomocna, bardzo konieczna, to znaczy żywa nadzieja. Żywa nadzieja jest bardzo potrzebna nam. Gdy umiera bezbożny, ginie z nim także wszelka nadzieja. Taka nadzieja była martwa. Jej fundamentem były mrzonki, błędne wyobrażenia. I często bezbożni giną w swoich grzechach, pokładali nadzieję w czymś, co jest niewiarygodne. Natomiast nadzieja ludzi sprawiedliwych, usprawiedliwionych z wiary, z łaski, jest żywa, bo jej fundamentem jest zmartwychwstanie Zbawcy, realny, namacalny fakt. Pierwszy list do Tesaloniczan, 4:13, właśnie mówi, jaką pewną nadzieję mamy w zmartwychwstałym Panu. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Smucimy się, kiedy ktoś odchodzi. Ostatnio niektóre osoby stosunkowo młodo odeszły. Także to na pewno jest smutne, ale nie smucimy się tak jak ci, którzy nie mają nadziei. Bo czytamy dalej, albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. Wierzymy, że Pan Jezus umarł i zmartwychwstał. Jego grób jest pusty. Na pewno w historii było wielu przywódców wielkich religii, którzy między innymi głosili mądre także rzeczy, słuszne rzeczy. Ale oni, ich szczątki dawno rozłożyły się w grobie i nie powstali do życia. Jedynym, który powstał do życia nieśmiertelnego z martwych jest Jezus Chrystus. I wierzymy, że Bóg przez Jezusa także przyprowadzi z Nim tych, którzy zasnęli. Dlaczego o wierzących jest powiedziane, że zasnęli? Bo nawet śmierć nie oddziela ich od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Jak mówi list do Rzymian, 8:31-39. Nawet śmierć nie oddziela. Także Pan Jezus sam powiedział, że ja jestem drogą i prawdą i życiem. I powiedział, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. I ten, kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Także apostoł Jan w pierwszym swoim liście napisał, że kto wierzy w Syna Bożego, ma życie wieczne. Nie, że będzie miał, ale już teraz ma. Jesteśmy powiązani, złączeni z Jezusem Chrystusem, który jest nazwany życiem wiecznym, które było u Ojca na początku listu pierwszego Jana. A więc jesteśmy związani z kimś, kto jest życiem. I trwając w nim mamy życie. Już teraz mamy życie wieczne. Dlatego jest to cudowna nadzieja, pewna nadzieja, że jeśli wytrwamy do końca w żywej wierze, a Pan Jezus nas prowadzi, jeśli trwamy w Chrystusie, jesteśmy bezpieczni, to dostąpimy zmartwychwstania, nieśmiertelności i chwały. I jest takie piękne wyznanie wiary, katechizm heidelberski z XVI wieku. I tam jest takie pytanie pierwsze. W czym znajdujesz jedyną pociechę w życiu i wobec śmierci? I odpowiedź brzmi tak. W tym, że ciałem i duszą należę, zobaczcie, zarówno teraz, gdy żyję, jak i wtedy, gdy umrę, nie do siebie, ale do Jezusa Chrystusa, mego wiernego Zbawiciela. To On swą drogą krwią dał całkowite zadośćuczynienie za moje grzechy. Wyzwolił mnie z mocy diabła. To On strzeże mnie tak dobrze, że nawet włos z głowy mi nie spadnie bez woli Ojca Niebiańskiego. Co więcej, wszystko musi służyć mojemu dobru. Dlatego przez Ducha Świętego daje mi On pewność życia wiecznego i pozwala, abym od tej chwili z całego serca pragnął żyć dla Niego. I drugie pytanie, z czego powinieneś zdawać sobie sprawę, aby żyć i umierać w taki sposób pocieszony? Z trzech prawd. Po pierwsze, z ogromu własnego grzechu i niedoli. Po drugie, ze sposobu, w jaki zostałem z nich wyzwolony. I po trzecie, z wdzięczności, jaką winien jestem Bogu za to wyzwolenie. Oczywiście w tym katechizmie są na wszystko podane wersety podstawy biblijne. Tak więc pierwsze rzeczy, które omówiliśmy, które są błogosławieństwami wynikającymi z żywego Chrystusa, który powstał z martwych, pokonał śmierć, grzech i diabła na krzyżu Golgoty i przez swoje zmartwychwstanie, jest to, że mamy nowe narodzenie, odrodzenie duchowe i żywą nadzieję. Kolejna rzecz, na którą możemy liczyć dzięki temu, że Pan Jezus żyje, jest nieustająca pomoc i nieustanne wstawiennictwo. Zajrzyjmy do listu do Hebrajczyków, 7:23-25. Tamtych kapłanów było więcej, gdyż śmierć nie pozwalała im pozostawać w urzędzie. Ale ten sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki. Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. Właśnie te natchnione słowa stanowią nawiązanie do kapłanów działających na mocy przymierza prawa mojżeszowego. Oni byli śmiertelnikami, przemijali, musieli mieć swoich następców i składali ofiary, które tak naprawdę tylko symbolicznie gładziły grzechy. A tu pojawił się Zbawiciel, który złożył ofiarę skuteczną na 100%. Nie symboliczną, prawdziwą, która wybawia grzeszników i czyni ich świętymi. I on stale jest dostępny. Bo być może zawiedliśmy się na swoich chrześcijańskich przyjaciołach czy znajomych, a nawet na naszych duszpasterzach, którzy czasem nawet nie byli w stanie nam pomóc. Może nie byli kompetentni, nie umieli po prostu w danej sprawie nam pomóc. Niedawno odmówiłem dwóm osobom pomocy, bo byłem chory. Nie mogłem im pomóc. Człowiek ma swoje ograniczenia. Kiedy ktoś mnie prosi o chrzest, bo nieraz mnie proszą ludzie, którzy odchodzą od organizacji, to ja odmawiam za każdym razem, bo ja się w tym nie widzę. Mam ograniczone jakby... Nie w każdym temacie czuję się mocny, żeby usłużyć. Więc każdy z nas ma swoje ograniczenia. Pomagamy jak umiemy. I człowiek jest rzeczywiście pomocnikiem o ograniczonych możliwościach. Możliwe, że niektórzy z nas wciąż wspominają wspaniałych ludzi, którzy byli dla nas wielkim błogosławieństwem, ale już odeszli do Pana. Kochaliśmy naszą Ulę, która była członkinią naszego zboru, która była błogosławieństwem dla wielu i wspaniale opiekowała się centrum kościoła na Zagórnej. Wielu było. Ja miałem przywilej współpracować z jednym z filarów ruchu zielonoświątkowego, który potem się rozlał dalej jako ruch stanowczy chrześcijan. Brat Jan Guńka, bardzo zrównoważony chrześcijanin, zielonoświątkowiec starego rodzaju. Ci tacy ludzie byli błogosławieństwem, ale byli śmiertelnikami, odeszli. Odeszli do Pana, już ich wśród nas nie ma. I uczniowie, wiemy o tym, że byli też zalęknieni i zasmuceni po śmierci swojego mistrza i Pana. Byli zdezorientowani, aż do chwili, w której objawił się im Jezus. Czytamy nawet w Ewangelii Jana, 20 rozdziale, że oni z bojaźni przed Żydami byli w zamknięciu. Na przykład 20 rozdział, czytamy, że po prostu czuli się osamotnieni. 20 rozdział 19 wersetu. A gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie, czyli jaki to dzień? Niedziela, tak? I drzwi były zamknięte tam, gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani. Przyszedł Jezus, zobaczmy, przez zamknięte drzwi. Stanął pośrodku i rzekł do nich, pokój wam. A to powiedziawszy, ukazał im ręce i bok. Uradowali się tedy uczniowie, ujrzawszy Pana. I znowu rzekł do nich Jezus, pokój wam, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Zobaczmy. Potem obiecuje, że wysyła ich na cały świat z głoszeniem Ewangelii, że mają pozyskiwać uczniów spośród ludzi ze wszystkich narodów, chrzcząc ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i uczyć ich przestrzegać wszystkiego, jak mówi, co wam nakazałem. I mówi, oto jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Ewangelia według Mateusza, 28 rozdział, od 18 do 20 wersetu. I ten Pan Jezus jest. On cały czas jest. On żyje zawsze. Jest nieśmiertelny i zawsze może nam pomóc. Ludzi potrzebujemy. Potrzebujemy, żeby ktoś nas wysłuchał, żeby ktoś nam pomógł. Potrzebujemy grona braci i sióstr, potrzebujemy, że ktoś nas wsparł. Ale są takie rzeczy, że człowiek zawiedzie, nie potrafi pomóc, rozkłada ręce. Czasami też w środku nocy potrzebujemy pomocy. Źle się czujemy, przeżywamy coś, coś nas trapi. Czasami upadamy i człowiek nas tak nie będzie potrafił podnieść. Ale Pan Jezus nas podniesie. On ma całodobową linię pomocy przez 7 dni w tygodniu i przez 365 dni w roku. A w roku przystępnym jeszcze o jeden dzień dłużej. Wtedy też jest dostępny. Także gdy troski spędzają nam sen z powiek, także budzimy się w pełni lęku w środku nocy, wówczas On już czeka na naszą modlitwę. Gdy w ciągu dnia wyłaniają się niepokojące sytuacje, a my jesteśmy w stanie tylko krótko westchnąć do Pana, Panie Jezu, przyjdź z pomocą Twoją, to On czuwa nad nami także wtedy i na pewno nam pomoże. Kiedyś Leopold Staff napisał piękny wiersz Powrót. I w tym wierszu napisał coś takiego. Ty, który moim zwałeś się imieniem, podobny do mnie jak odbicie w wodzie, nienawidzałeś mnie od długich lat. Dzisiaj o zmierzchu pukasz w moje drzwi, zgorzkniały klęską wiary i rozumu, aby mnie prosić o pomoc i radę. Cóż ci odpowiem? Nie utoniesz w fali, po której kroczyły stopy namaszczone wonnym olejkiem. I nie zabłądzisz w drodze, po której cię wiedzie ręka gwoździem przebita. Szczególnie te końcowe dwie zwrotki są ciekawe. Nie utoniesz w fali, po której kroczyły stopy namaszczone wonnym olejkiem. I nie zabłądzisz w drodze, po której cię wiedzie ręka gwoździem przebita. Więc Pan Jezus jest dla nas dostępny. Czyli kolejne dwa błogosławieństwa, jakie płyną od zmartwychwstałego Pana, to nieustająca pomoc i nieustanne wstawiennictwo. Czasami ludzie mówią, o, mam tam swego człowieka w Warszawie, on mi tam coś pomoże załatwić, bo on tam jest bliżej, on jest tam na jakimś stanowisku. A my mamy kogoś przed obliczem Ojca, kto wstawia się za nami cały czas. To jest nasz Bóg i człowiek w jednej osobie, który reprezentuje nas wobec Boga Ojca. Jest doskonałym pośrednikiem dla nas, ludzi, bo także jest człowiekiem. Nie wiem, czy wiemy. On pozostanie człowiekiem na zawsze, jako Bóg człowiek. Ale jest doskonałym pośrednikiem dla Boga, bo jest Bogiem, jako Syn Boży. W Nim jakby łączy się ziemia i niebo, człowieczeństwo i boskość. I w Nim mamy Zbawiciela, który pokonał grzech w swoim ciele. Grzech pojawił się w ciele u pierwszych ludzi i On w ciele go też pokonał. I On jest nieustannie dostępny dla nas i to jest wielkie dobrodziejstwo. Ale omówmy dalsze dobrodziejstwa, które płyną od zmartwychwstałego Pana. Pierwszy list świętego Jana otwórzmy i zobaczmy. Pierwszy rozdział od 5 wersetu do 2 rozdziału, werset 2. Taki dłuższy fragment. A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamce z Niego robimy i nie ma w nas słowa Jego. I drugi rozdział od 1 do 2. Dziadki moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Jaki obraz tutaj jest nam przedstawiony? Pokazano nam, że ważnym aspektem działalności żywego Chrystusa jest właśnie łaska dostępowania przebaczenia naszych grzechów, które popełniamy już jako chrześcijanie. Mamy orędownika, do którego powinniśmy się uciekać, gdy tylko zgrzeszymy. W Jego imieniu możemy zwracać się do Boga Ojca o odpuszczenie naszych grzechów i o moc do pokonania naszych złych skłonności lub słabości. Zauważmy, że tu nie jest powiedziane, że jeśli ktoś trwa w ciemności, to może liczyć na przebaczenie grzechów. Nie, ten, kto trwa w ciemności, chociaż mówi, że ma społeczność z Bogiem, no niestety, musi przede wszystkim pokutować. Musi porzucić ten grzech. Nie można liczyć na ciągłe przebaczanie, jeśli trwamy w ciemności. Ciemność trzeba porzucić. Ta obietnica przebaczenia jest dla tych, którzy po prostu mają tak zwane wypadki przy pracy. Żyją po Bożemu, żyją Bożym nowym życiem, ale od czasu do czasu zdarza się upadek. Ale jeśli ktoś w ogóle żyje w ciemności, to nie ma społeczności z Ojcem. Musi pokutować, musi naprawdę głęboko skruchę okazać i wrócić do Boga przez Jezusa Chrystusa. Także jest to obietnica dla nas i bylibyśmy kłamcami, twierdząc, że nie mamy żadnych upadków, że nie mamy żadnych grzechów, jak chociażby zniecierpliwienie, gniew, czy też po prostu jakieś chwile zwątpienia, czy też jakieś niewłaściwe słowa, albo tchórzostwo, brak właściwych słów w odpowiednim momencie. Wiele tych różnych rzeczy by się nagromadziło. Także przebaczenie grzechów jest wielką łaską. Chrystus jest przebłaganiem nie tylko za grzechy nasze, ludzi wierzących, ale także za grzechy całego świata. Potencjalnie każdy by mógł skorzystać z Jego ofiary, ale jak mówi pierwszy list do Tymoteusza, 4, werset 10, Bóg jest Zbawicielem wszystkich ludzi, ale zwłaszcza tych, którzy wierzą. Czyli ci, którzy wierzą, korzystają. Potencjalnie każdy mógłby być zbawiony, ale ci, którzy uwierzą, ci z tego dobrodziejstwa skorzystają. Także kolejne duchowe dobrodziejstwo to łaska dostępowania przebaczenia grzechów. Inne dobrodziejstwo wskazano w Dziejach Apostolskich, 2, 32 i 33 werset. Tego to Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy świadkami jesteśmy, wywyższony tedy prawicą Bożą i otrzymawszy od Ojca obietnicę Ducha Świętego, sprawił to, co wy teraz widzicie i słyszycie. Dopiero zmartwychwstały mógł zesłać Ducha Świętego na Kościół. Duch Święty wyposaża nas w owoc Ducha Świętego, właśnie jak miłość, radość, pokój, cierpliwość i inne, ale także dary, bez których bylibyśmy jedynie martwą społecznością, a nie żywym Kościołem. W tym ludzie poznają Boga i Jego Syna oraz zyskują moc do nowego życia. Duch Święty jest życiem Kościoła i bez Niego nasza służba byłaby taką bezowocną krzątaniną, nie pociągającą za sobą trwałych skutków duchowych. Apostołowie nie mieli ruszyć do głoszenia od razu, ale mieli poczekać. Zobaczmy, że czasami chrześcijanie ruszają do służby i odnoszą porażkę, bo nie zyskali mocy Ducha Świętego. Zobaczmy Dzieje Apostolskie, 1 rozdział. Pan Jezus mówi w wersecie 4. Nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. I dalej czytamy. Gdy oni tedy się zeszli, pytali go, mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Rzekł do nich: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Tak naprawdę bez Ducha Świętego nie byłoby prawdziwej ewangelizacji. Dlatego mieli ruszyć do służby, ale najpierw poczekać na to, jak ewangelista Łukasz nazwał, że mieli być przyobleczeni mocą z wysokości. Tak więc widzimy, że kolejnym darem, który płynie od zmartwychwstałego Chrystusa, jest Duch Święty, którego posłał od Ojca Kościołowi. Są tacy chrześcijanie, którzy twierdzą, że te dary Ducha Świętego przeminęły. Nawet są tacy skrajni, którzy twierdzą, że jeżeli teraz zdarzają się jakieś uzdrowienia czy cuda, czy znaki, to są na pewno od złego ducha. Ale ten sam drugi rozdział Dziejów Apostolskich, z którego czytaliśmy, zawiera takie bardzo pouczające myśli, które wskazują, że Duch Święty miał być dany Kościołowi i jego dary aż do końca. Drugi rozdział, 38 i 39 werset. A Piotr do nich: upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. I teraz kluczowy werset. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. Czyli ta obietnica Ducha Świętego i przebaczenia grzechów jest dla wszystkich aż do końca, dla wszystkich pokoleń następnych. Nie znaczy to, że zawsze będą się działy takie same rzeczy, ale Duch Święty miał być dostępny, a werset 22 rozdziału wskazuje, że miał być dostępny aż do czasu, kiedy przyjdzie Dzień Pański wielki i wspaniały, a on jeszcze nie nadszedł. Tak więc powiedzieliśmy sobie o różnych dobrodziejstwach, które płyną od zmartwychwstałego Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Omówiliśmy takie dobrodziejstwa jak nowe narodzenie i żywa nadzieja, nieustająca pomoc i nieustanne wstawiennictwo oraz przebaczenie grzechów, dostępne i dzisiaj, oraz dobrodziejstwo, jakim jest działanie Ducha Świętego. Na koniec chciałbym poruszyć taką sprawę, że jest ogromna różnica między nawróceniem człowieka i wyposażeniem w moc Ducha Świętego, mimo że człowiek, nawet nie nawrócony, jest w stanie prowadzić w miarę porządne życie. To jest taka zachęta, drodzy, skoro nawet człowiek świecki potrafi oprzeć się pokusom tego świata, grzechowi tego świata, tak jak mówi Księga Przypowieści, 22 rozdział, werset 3, że pobożni, widząc niebezpieczeństwo, kryją się, a ludzie niedoświadczeni idą naprzód i ponoszą szkodę. Księga Przypowieści, 22 rozdział, werset 3. Skoro ludzie tego świata, niektórzy potrafią wystrzegać się złego, to o ileż my bardziej, mając moc zmartwychwstałego Pana, możemy unikać tego, co grzeszne i złe, i prowadzić porządne życie. Także największym takim darem jest prawdziwe nawrócenie człowieka, takie dogłębne, szczere, i potem życie według Ewangelii. I na koniec takie świadectwo, nie tak dawne. Pewne małżeństwo, jako świadkowie Jehowy, było wyjątkowo niezgodne. Mówili o sobie, że byli jak dwa bombowce lecące na siebie. Kiedy ten mąż zaczął szukać Chrystusa, zaczął szukać pomocy i wezwał Pana Jezusa, przeżył dogłębne nawrócenie. Zauważyła to żona, zauważyły to córki, zauważyła to jego teściowa i żona też się nawróciła. I dzisiaj są tak szczęśliwi, że codziennie płaczą ze wzruszenia, że Bóg ich tak zmienił, że tak uzdrowił ich małżeństwo, że tak ich nawrócił. To wszystko jest dzieło zmartwychwstałego Pana Jezusa. I oddawajmy chwałę Bogu, że tak zmienia życie ludzi. Jeszcze jeden przykład. Znam osobę, która pochodziła z rodziny świadków Jehowy alkoholików. Wszyscy byli wykluczani po kolei za alkoholizm. Ona aż 4 razy. Za 4. razem głęboko pokutowała, szukała Pana Jezusa. Całkowicie ją uzdrowił z alkoholizmu. Dzisiaj jest kobietą w dobrej kondycji. Więc widzimy, że moc zmartwychwstałego jest potężna. Mógłbym mnożyć wiele przykładów, gdzie Bóg zmienia ludzi. Znam osobiście też brata, który był homoseksualistą i mówił, że ubolewa nad tym, że jest w grzechu, ale pokochał Pana Jezusa i chciałby to zmienić, mimo że 14 lat żył w związku z mężczyzną. Spotykam go za rok, już jest ochrzczony. Spotykam go za jeszcze rok, podobają mu się już kobiety. Widzimy, jak Bóg potrafi uzdrowić człowieka. To jest moc zmartwychwstałego. Nie ma dla niego rzeczy niemożliwych. Znałem takiego brata Zdzisława Betlejewskiego. który był toksykomanem, dzieckiem ulicy. Policja go zwijała za złe uczynki z ulicy. Trafił do ośrodka dla narkomanów. Głosił ktoś Ewangelię. On się na początku wyśmiewał, ale potem pokutował i się nawrócił. I potem policja przyjeżdżała do niego, ale po to, żeby miał wykłady dla młodzieży w szkole profilaktyczne przeciwko nałogom. Wychodził z Ewangelią do bezdomnych, do narkomanów. Prowadził grupę Gedeon dla uzależnionych i ich rodzin. Dlaczego mówię był? Bo chorował, potem odszedł, ale zostawił po sobie takie świadectwo w postaci ludzi nawróconych, którzy pomagają też innym, jak zięć siostry naszego zboru. To jest owoc jego pracy. To jest owoc jego służby. I można by tak mnożyć, że Pan Jezus rzeczywiście coś zmienił na tym świecie. Życie i świadectwo wielu świętych ludzi, których Bóg zmienił, wyciągnął z największych kanałów, można powiedzieć, jest najlepszym świadectwem mocy zmartwychwstałego. Ale nie każdy musi być narkomanem, nie każdy musi być punkiem, hipisem, skinheadem, żeby być świadectwem. Każdy, nawet zwykły człowiek, nie musi mieć nadzwyczajnej przeszłości wyjątkowo mrocznej, ale każdy może być owocem działania Ducha Świętego, którego Pan Jezus zesłał na ten świat. Niech Bogu będzie chwała za to, że mamy żywego Zbawiciela. Amen.